A Józef mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. To jest ta historia biblijna, którą znamy, którą czytamy od wielu lat, którą wspominamy cały czas. I bardzo często ludzie sobie z tego nawet i żartują. Bo mówią tak, panna pocznie. A cóż to dziwnego, że panna pocznie? W dzisiejszych czasach bardzo dużo panien poczyna. Ale kochani, to wszystko zaczynają przelewać na niesprawiedliwość, na grzech, zaczynają przelewać na wszelkie wypaczenia, jakie w tym świecie są. Nie mówiąc o świętości Bożej, w jakiej świętości wszystko Bóg czyni. Wiecie, gdyby Bóg był chociaż odrobinkę, lekko zabarwiony złem, lekko zabarwiony grzechem, nie byłoby zbawienia, nie byłoby żywota wiecznego, nie byłoby Królestwa Niebios. Ale kochani, nawet taki niewielki czyn, jak zerwanie owocu z drzewa, tutaj było mówione jabłka z jabłoni, tam nie jest powiedziane, że to jest jabłko, ale powiedzmy, możemy sobie tak to wyobrazić najłatwiej. To zerwanie owocu wystarczyło, żeby ludzie zostali na zawsze wyrzuceni z raju. A więc zobaczmy, Bóg chce pokazać ludziom, że jeden malutki grzech, jak zerwanie owocu z drzewa, powoduje, że człowiek nie może wejść do Królestwa Niebios. Dlatego musimy bardzo baczną uwagę zwracać na to, co mówi Słowo Boże, abyśmy do tego Bożego Królestwa, do tego nieba weszli. I dlatego też przeczytamy sobie 16 wersetów z 51 rozdziału Księgi proroka Izajasza. 51 rozdział Księgi proroka Izajasza od 1 do 16 wersetu, 798 strona, 798. A Słowo Boże mówi tak: słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Wy, którzy szukacie Pana, spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynienia i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość. Moje zbawienie nastaje. A moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty ludu, w którego sercu jest zakon, nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak, lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana, obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego? Syna człowieczego, który ginie jak trawa. A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela. Ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętanie będą szybko rozpętanie i nie umrą w dole. I nie braknie im chleba. Ja Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze, tak że szumią jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. I włożyłem moje słowa w Twoje usta. Ukryłem się w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu, Ty jesteś moim ludem. Jest bardzo ważne, abyśmy zwrócili na to uwagę, co Bóg mówi do zboru. Co Bóg mówi do ludzi. To jest niezwykle ważne, abyśmy zwrócili uwagę, spojrzeli na to, posłuchali tego i zaczęli dobitnie szukać tego Bożego wskazania dla naszego życia. Zwróćcie uwagę na mnie i słuchajcie mnie, mówi ten fragment słowa. Słuchajcie mnie. Jeśli Bóg coś mówi, to rzeczy dokładnie tak się mają. Jeśli Bóg zamknie swoje usta, to nic nie wykupi człowieka. Nic człowieka nie wyratuje. Jeśli Bóg nie powie, że ma się skończyć twoja niedola, nikt nie jest w stanie ci tej niedoli skrócić. Jeśli Bóg mówi, rzeczy się dzieją. Słowo Boże mówi, że Bóg ma zgromadzone zapasy gradu. Na kiedy? Na jaki czas? Na taki czas, który przez swoich proroków zapowie dla tej ziemi. Zostanie zapowiedziane i rzeczy będą się działy. Zostanie zapowiedziane i rzeczy oczekiwane przez ludzi nadejdą. Słowo Boże mówi, że będzie taki czas, kiedy ludzie będą się spodziewali złych rzeczy i Bóg mówi, i ja poślę te złe rzeczy. Czekacie na to, więc to przyjdzie. Ale kiedy Bóg mówi, ja zatrzymam, to rzeczy nie będą się działy. Bóg może wszystko uczynić, dlatego powinniśmy baczną uwagę zwrócić na to, co do nas mówi. Zwróćcie uwagę na mnie, słuchajcie mnie wy. I teraz zobaczymy, kto ma słuchać tego, co mówi Bóg. Wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Ci ludzie, którzy w sercu swoim mają pragnienie sprawiedliwości. Czytamy, apostoł Paweł o tym pisze, że nie to, co chcę czynię, ale to, czego nienawidzę, to czynię. Dlaczego? Bo grzech w śmiertelnym ciele moim. Ale jakie jest moje pragnienie? W moim ciele mieszka grzech, w twoim ciele mieszka grzech. On tam po prostu jest. On jest po prostu i zawsze będzie ciebie skłaniał do tego, żebyś czynił źle, żebyś był odstępcą od Słowa Bożego. Ale Bóg mówi, że my mamy być tymi, którzy szukają, dążą, wypatrują sprawiedliwości. Jeżeli oczekujesz sprawiedliwości, to do ciebie jest to słowo. A to słowo mówi tak. W 51 wersecie czytaliśmy, słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana, spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. W Rzymian w 9 rozdziale 30 wersecie czytamy, cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. I Bóg chce wskazać, że jeżeli dążymy do sprawiedliwości, to nasze dążenie do sprawiedliwości jeszcze nie czyni nas sprawiedliwymi. Dążenie do sprawiedliwości musi być połączone z wiarą człowieka. Musi być połączone z pewnością tego, że Bóg nas wyratuje. Bóg nas wybawi. Ludzie czekali przez parę tysięcy lat, aby Bóg wybawił ich. Z czego ich wybawił? Jak zaczniemy czytać Pismo Święte od samego początku i zwrócimy uwagę na to, czego oczekiwała Ewa, kiedy zostali wyrzuceni z raju. Ona oczekiwała, a może urodzę następny syn, następny mężczyzna, którego wydam na świat. Może to jest ten zapowiedziany przez Boga wybawiciel, który zetrze głowę temu złemu, który nas skusił, który nas doprowadził do tego, że zostaliśmy wyrzuceni z raju. Może to jest ten. Zobaczmy, zaraz po tym, jak Bóg zapowiedział, ludzie czekali. Ale czekali ile? Niedługo, tylko 4000 lat. Niedługo, ale rzeczy się mają dokładnie wtedy i wydarzają się dokładnie tam, gdzie powiedział Bóg. I ty, ziemio judzka, nie jesteś gorsza. Z ciebie wyjdzie król. Ponieważ Bóg zapowiedział, rzeczy się stają. One się wypełniają. Dla ciebie każda rzecz, którą Bóg ci zapowiedział, wypełni się. Jezus Chrystus się narodził, bo był zapowiedziany. Jezus Chrystus się urodził, przyszedł na ten świat, bo Bóg, Ojciec Niebiański, tak powiedział. A więc jeśli Bóg powiedział do ciebie, że będziesz wybawiony, to czego masz czekać? Wypełnienia się Słowa Bożego. Bo bez Słowa rzeczy się nie dzieją. Najpierw było Słowo. Słowo było u Boga. W Jana czytamy, prawda? Bogiem było to Słowo. Bo bez Słowa tego nic się nie stało, co się stało. A więc musi być przez Boga wypowiedziane Słowo. Najpierw jest Boże Słowo. Dlatego sprawiedliwi to są ci, którzy dążą do sprawiedliwości i wierzą Bożemu Słowu. Abraham nie został usprawiedliwiony z uczynków, ale został usprawiedliwiony z wiary. A ile czasu przed przyjściem Jezusa Chrystusa Abraham już został usprawiedliwiony nie z uczynków, ale z wiary? Wierzący Abraham. Zobaczmy, był zakon, który został nadany dużo, dużo później, zanim Abraham został powołany. Dużo później. A Abraham nie tylko w zakonie szukał usprawiedliwienia, ale już wtedy żył wiarą. A więc Słowo Boże nam zapowiada i mówi bardzo wyraźnie, że my mamy być ludźmi, którzy wierzą. Dzisiaj ludzie rozważają różne rzeczy. Jezus Chrystus się urodził? Czy to jest prawdziwa postać? Czy fikcyjna? Czy rzeczywiście narodził się w Betlejemie? Czy naprawdę urodził się w tym roku, w którym jest podane, że się urodził? Musimy to dokładnie zbadać, bo prawdopodobnie Jezus Chrystus wcale nie urodził się w grudniu, ale gdzieś tam w lipcu czy w sierpniu się urodził. Więc nasze dzisiejsze święto nie ma najmniejszego sensu. Idźcie do domu. Nie ma co świętować. Przyjdziecie w lipcu. Kochani, czy najważniejsze w tym wszystkim jest dokładnie ten czas? Czy to, co powiedział Bóg? Bóg nie powiedział, będziecie świętować narodzenie się mojego syna. Czy znaleźliście gdzieś w Piśmie Świętym, żeby było napisane, że mamy świętować Dzień Bożego Narodzenia? Znaleźliście gdzieś to? Duch Święty to objawił, że mamy tak świętować? Nie. Ale czy mamy świętować Króla? O tak. A kiedy mamy go świętować? Cały czas. Jeśli ustalimy sobie jakiś dzień, w którym będziemy to w szczególny sposób czynić, tym lepiej. Bo bardziej w święty sposób będziemy to czynić. I dzisiaj jest sens, żebyśmy wspominali o narodzeniu się Jezusa Chrystusa. Ale też posłuchali, co ten Jezus Chrystus do nas mówił. Bo jeśli my tylko będziemy świętować dzień, to nic to nam nie da. Jest wiele fragmentów Słowa Bożego, które mówią na ten temat i pokazują nam, jak powinniśmy służyć temu naszemu Panu. W 1 Piotra w 3 rozdziale 3 wersety od 3 mówią tak. Ozdobą waszą niech nie będzie tylko to, co zewnętrzne, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezliczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom, tak jak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem, jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Ozdobą waszą niech nie będzie tylko to, co zewnętrzne. I dlatego naszym świętowaniem Jezusa Chrystusa nie jest tylko ten dzień, bo on jest najważniejszy. Najważniejszy w tym dniu jest Jezus Chrystus, jest Pan. Dlatego musimy baczną uwagę zwrócić na to, co On do nas mówi. Czego od nas chce? Jak chce, żebyśmy na tym świecie żyli? Jak chce, żebyśmy szukali Jego oblicza? I to jest najważniejsze, to jest podstawa, to jest fundament dla naszego życia. Powiedziane jest, którzy szukacie Pana. Hebrajczyków 11, rozdział 6, werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, to bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Drugi Kronik, 11, rozdział 16, werset mówi, za nimi zaś przybyli do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całkowicie sercem szukaniu Pana Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu Bogu swoich ojców. Drugi Kronik, 19, rozdział 3, werset. Niemniej i dobre rzeczy u Ciebie się znalazły, bo wytępiłeś Aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga. Jehoszafat, to o Jehoszafacie jest powiedziane królu. Drugi Kronik, 30 rozdział, 19 werset mówi tak. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana, Boga Twoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, ale obcować z tym, co święte chce. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że słuchać mają Boga ci, którzy dążą do sprawiedliwości i ci, którzy szukają Pana. Dążą do sprawiedliwości i szukają Pana. Kochani, w tym świecie my szukamy różnych rzeczy. My szukamy poklasku, szukamy chwały własnej, szukamy bogactwa, szukamy różnych rzeczy. Różne rzeczy są nam potrzebne, prawda? Ja najbardziej tak zwracam uwagę zawsze na takich kolekcjonerów, którzy coś kolekcjonują. Jak na przykład ktoś lubi stare monety, prawda? Takie pieniążki stare. Jak on szuka tych monet, prawda? Gdzie można teraz szukać? No w ziemi, można kopać. Można sobie kupić takie urządzenie, które metal wykrywa. I chodzi z tymi słuchawkami na uszach, po lasach, po drogach. Szuka. A później siada w domu, przy stole włącza internet i dalej szuka. I można znaleźć, można wyszukać. Tacy ludzie gotowi są oddać wszystkie swoje pieniądze, żeby zdobyć tą cenną rzecz, którą szukają, prawda? Czy poświęcamy swój czas? Czy poświęcamy swoje połączenie internetowe? Czy chodzimy po lasach, szukamy po ulicach? Ludzie się pytają, czego ty tak szukasz? Boga szukam! Co by powiedzieli? Że jesteś niespełna rozumu. Boga szukam. Ale jak powiesz, że stare monety szukasz, to nikt ci tak nie pokaże. Co szukasz? Stare monety szukam. Stare różne przedmioty szukam. To są cenne skarby dla kogoś innego. To są śmieci. Ale nie zdziwi się, że szukasz. Ale jak powiesz, że szukasz Boga, to każdy się zdziwi. Boga szuka. A wiecie, co jest najcenniejsze w tym świecie? Szukajcie najpierw. Najpierw szukajcie bogactwa, najpierw szukajcie domów, samochodów, a później zacznijcie szukać Królestwo Boże. Tak jest powiedziane? Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A wszystko reszta reszta, wszystko będzie dodane albo nie będzie dodane. To jest inna sprawa. Ale w każdym bądź razie musimy o tym dobrze wiedzieć, że na pierwszym miejscu musi być szukanie Boga. Bóg docenia tych, którzy Go szukają. Kochani, w Starym Testamencie na samym początku, kiedy ludzie zostali wyrzuceni z raju, to jest dopiero przy którymś z potomków Adama i Ewy powiedziane i wtedy dopiero ludzie zaczęli szukać Boga. To od początku Go nie szukali? Ano, jakoś tak się złożyło, że nie. Jakoś tak się złożyło, że nie szukali. Dzisiaj przyjdziesz do jakiegoś miasta, do jakiegoś domu, do jakiejś rodziny i jak zapytasz, czy oni szukają Boga, to będą zdziwieni. Będą zdziwieni, że jesteś jakiś taki dziwnie religijny, nadreligijny człowiek. Jakiś taki dziwny, taki nawiedzony, mówią. Taki nawiedzony jakiś. Ale ja wam powiem, nawiedzonym jest dobrze być, nawiedzonym przez Ducha Świętego. Dobrze jest być. Kiedy mówisz, że jesteś pod wpływem Ducha Świętego, że mówi do ciebie Duch Święty, to ludzie są zdziwieni. Ale jak mówisz, że ćwiczysz jogę i jakieś inne wschodnie, religijne, różne doświadczenia masz i że tam jakieś duchy do ciebie przemawiają, to ludzie nie dziwią się, bo to takie normalne jest. To jest normalne. To jest całkiem normalne, że demony do ludzi mówią. No normalne to jest. Dziwi was to, że demony do ludzi mówią? Nie, no to jest normalne. Ale jak Duch Święty mówi, no to jest nienormalne. To jest nienormalne. Jakiś nawiedzony człowiek, jakiś nienormalny. Kochani, Słowo Boże odwraca wszystko i stawia nie na głowie, tylko na nogach. Zazwyczaj wierzący ludzie, ci, którzy ufają Panu, są określani ludźmi odlotowymi, jakimiś takimi w chmurach krążącymi. A to są ludzie, którzy najbardziej trzeźwo na ziemi stoją. Najbardziej trzeźwo. Bo to są ludzie, którzy na ziemię patrzą z góry. To są ludzie, którzy mają inne spojrzenie. Spójrzcie, to słowo do nas mówi właśnie. Spójrzcie. Zobaczcie, zaobserwujcie, popatrzcie, co jest przed wami, co jest za wami, do czego macie zmierzać i co jest waszym celem. Jezus Chrystus się narodził, przyszedł na ten świat, ale po co przyszedł? Co chciał osiągnąć? Do czego chciał ludzi przyciągnąć? Czy się w ogóle nad tym zastanawiamy? Śpiewamy kolędy. I ja bardzo lubię te kolędy. Bardzo lubię śpiewać kolędy. Jedną taką najbardziej lubię śpiewać, ale dzisiaj jej nie było. Ale no na szczęście w niedzielę ostatnią była. Triumfy Króla Niebieskiego. To jest moja ulubiona kolęda. I ona prawdopodobnie w Międzylesiu będzie jutro. Prawdopodobnie będzie. To ja jadę. Wiecie, bo coś szukam. Coś szukam. Coś chcę. Coś sprawia mi przyjemność. Triumf Króla Niebieskiego. To mnie zawsze pociąga. Władza Boga. Kochani, wiecie, ile radości mi sprawia? Uczniom zresztą to też sprawiało. No podzielę się tym, bo to naprawdę przynosi mi wielką radość. Jak modlisz się i wyganiasz demony i one wychodzą. Wychodzą. W imieniu Jezusa Chrystusa to robisz i one wychodzą. Wiecie, ile mi to radości sprawia? Uczniowie, jak zostali wysłani przez Jezusa Chrystusa, jak wrócili do Niego, Jezus Chrystus mówi, no i co? No i demony uciekały. A Jezus Chrystus co powiedział? O, super, fajnie. No nie podkreślił tego tak. Tylko powiedział, no nie cieszcie się z tego, chociaż możecie się cieszyć, ale nie cieszcie się z tego przede wszystkim, że demony są wam uległe, ale że imiona wasze są zapisane w Księdze Żywota. Czy my sobie to w ogóle uświadamiamy? Czy my w ogóle sobie to uświadamiamy? Przychodzisz do drzwi Królestwa Niebieskiego i czy tam to święty Piotr będzie, czy kto by tam nie był przy tych drzwiach, stajesz i mówisz swoje imię i szukają. Szukają. Nie ma. Nie ma. No ale przeszukaj dokładnie. Nie ma. Dużo byś miał radości? A Jezus Chrystus powiedział, pamiętaj, kiedy tam staniesz, sprawdzą, czy jest twoje imię i ono tam jest. I ono tam jest. Twoje imię jest zapisane w księdze żywota. I dlatego masz moc, żeby wyganiać demony. Właśnie to jest podstawą. My musimy sobie to uświadomić. Musimy być w świadomości pełnej, że wypowiadasz słowa. Powiem tak, to często powtarzam, możesz być najsłabszym chrześcijaninem. Mówię chrześcijaninem, ale najsłabszym, który nawet nie ma świadomości tego, że otrzymał Ducha Świętego. Nie ma świadomości. Masz moc wyganiać demony. Każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże, każdy, kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi, ma moc wyganiać demony. Mi to sprawia wielką radość. Naprawdę wielką radość. Mówię i wychodzą. Naprawdę wychodzą. Czy ja jestem taki wspaniały, bo wyganiam demony? Gdyby nie imię Jezus, to one by się mnie nic nie bały. One by mnie nakopały, na kopach by mnie wyniosły. Wrzuciłyby mnie do piekła, jakby tylko mogły. Bardzo szybko by mnie wrzuciły do piekła. Bo one mnie nienawidzą. Nie wiem jak was. Mnie nienawidzą. Strasznie mnie nienawidzą. Ale Słowo Boże mówi, nie bójcie się tego, który może pozbawić was życia tutaj na ziemi, ale bójcie się tego, który i ciało, i duszę może w ogniu piekielnym zanurzyć. I wszyscy myślą, o, to trzeba się diabła bać. On nie ma mocy nad nami. On nie może nas wrzucić do piekła. Do piekła może nas wrzucić tylko i wyłącznie Bóg. Dlatego Słowo Boże mówi, bójcie się Boga. Ludzie, bójcie się Boga. On może cię zbawić i wprowadzić do Królestwa Niebios, ale może cię też wrzucić do ognia piekielnego. Zależy od tego, na co zwracasz uwagę. Do czego przywiązujesz wagę? Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. Nie masz zakutego łba. Nie jesteś taką skałą zakutą. Ale to oznacza, że Bóg jest skałą. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. 1 Koryntian 10, rozdział 4, werset mówi, wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Rzymian 9:33. Jak napisano, to kładę na Syjonie kamień obrazy, skałę zgorszenia. A kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Jezus jest tą skałą. A my jesteśmy z tej skały wyciosani. 1 Piotra 2, 5 i 8. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. W kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale też kamieniem, o który się potknął, skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą słowo, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Jezus Chrystus jest skałą, a ty z tej skały jesteś wyciosanym kamieniem. I Kościół Boży jest budowany właśnie z takich kamieni. Ty i ja jesteśmy wyciosani, wyrwani z tej Bożej skały, którą jest Jezus Chrystus. To oznacza, że jesteś częścią składową Królestwa Bożego. To oznacza, że jesteś samą cząstką ciała Bożego. Wiecie, jest u nas w kraju takie święto, które nazywa się Boże Ciało. To jest jak najbardziej nasze święto. Boże Ciało, czyli my. My. Wyciosani ze skały, którą jest Jezus Chrystus. I my sami, jako żywe kamienie, jesteśmy budowani w dom duchowy. Dom nie rękoma ludzkimi zbudowany. Dlatego musimy nauczyć się wpasowywać się w ścianę. W ścianę Bożą, w ścianę Bożego Kościoła. Nie możesz być wystający z każdej strony, bo nie ma jak ciebie umieścić. Nie możesz być rogaty. Nie możesz być niekształtny. Musisz być dobrze ukształtowany, żeby w ciało Jezusa Chrystusa dobrze pasować. Dlatego właśnie zaczynamy dążyć do sprawiedliwości. Dlatego właśnie zaczynamy szukać Bożego Królestwa. Dlatego właśnie dążymy do tego, ażeby pochwycić. Dlatego właśnie wyganiamy demony. Bo one powodują wszelkie skrzywienia. Wiecie, ludzie, którzy widzieli demony w swoim życiu, które ich atakowały, mówią, że to są bardzo ohydne istoty. Bardzo ohydne, o bardzo niemiłym zapachu. A wiecie, kto to był? Wiecie, kim były demony? To byli aniołowie. Jak myślicie, jako aniołowie zostali tacy stworzeni? Oczywiście, że nie. Oni nie byli tacy stworzeni. Ale zwróć uwagę, że nawet człowiek na ziemi, jeśli zaczyna żyć życiem niewłaściwym, jeśli zaczyna żyć życiem grzechu, zepsucia, zaczyna się wyraźnie zmieniać. Jego rysy twarzy zaczynają się zmieniać, zaczyna brzydnąć, zaczyna się jakoś dziwnie marszczyć, zaczyna być zwyrodniały z wyglądu. Wszystkie anioły, które zostały odłączone od piękna Bożego, zostały oddzielone od Bożego wpływu, od wpływu Bożej natury na nich, zaczęły brzydnąć. To się zrobiły karykatury. Karykatury normalnych istot. Karykatury Bożego stworzenia. To nie są już dłużej te stworzenia, które Bóg stworzył. A więc wiedz na przykładzie demonów, że każdy człowiek, który zostaje odłączony od Boga, który nie jest blisko Boga, który nie szuka społeczności z Nim, zaczyna coraz bardziej się wypaczać. Coraz mniej zaczyna być przydatny do budowli Bożej. Coraz mniej zaczyna być przydatny do budowania Kościoła Bożego. Zaczyna oddalać się od Boga. Zaczyna się zniekształcać. Zaczyna brzydnąć. Tak się to dzieje. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówią Boże dzieje. Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę, baczną uwagę, że do pewnych rzeczy musimy dążyć. One same nie przyjdą. Świętość w życiu Abrahama sama nie przyszła. O, Bóg tak przyszedł, Abraham tak sobie stał i raptownie spadła na niego świętość. Aż się zachwiał. O, już jestem święty. Tak się to dzieje? Świętość przychodzi poprzez konkretne działanie w życiu Abrahama. I dlatego Słowo Boże nam mówi, spójrzcie na skałę, z której zostaliście wyciosani, ale spójrzcie też na Abrahama, waszego ojca. Bo Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Wszystkich wierzących. To jest pierwszy człowiek, który zaczął żyć wiarą. Nie to, że tylko wiarę miał, ale zaczął żyć według tej wiary. I w Rzymian, w 4 rozdziale, 18 werset i parę wersetów niżej jest powiedziane, Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziane, takie będzie potomstwo twoje. I dalej jest powiedziane, ja tylko skrót tych wersetów przeczytam, i nie zachwiał się w wierze. A dalej, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. A dalej, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Czy wierzysz, że jeśli Bóg cokolwiek obiecał, to ma moc też uczynić? Nie tak jest ze wszystkimi odstępcami. Nie tak jest z diabłem. On ci obiecać może absolutnie wszystko. Wszystko ci może obiecać. A dotrzymać? Oczywiście nic. Dlaczego? Bo to jest ojciec kłamstwa. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Jezus Chrystus powiedział, to odchodzę, a przychodzi po mnie władca świata, ale ja z nim nie mam absolutnie nic wspólnego. Dlatego jest ważne, abyśmy w tym świecie, którym rządzi szatan, abyśmy szukali społeczności z Bogiem. Tej społeczności trzeba szukać. Trzeba patrzeć na przykłady ludzi, które zostały nam w Piśmie Świętym dane i naśladować ich. Abrahama, waszego ojca, Sarę, waszą rodzicielkę. Naśladujcie. Niech ozdobą waszą nie będzie tylko to, co zewnętrzne. Kochani, czy mamy się zatem nie przyozdabiać? No nie. To wcale nie o to chodzi. Ale jeśli jesteśmy tu przyozdobieni na zewnątrz, ale w środku nie jesteśmy wcale przyozdobieni, to Słowo Boże to określa groby pobielane. Z zewnątrz wszystko jest pięknie. Cała tapeta, wszystko jest doskonale doprowadzone. A w środku? Zgnilizna. Tak mówi Słowo Boże. Ale Bóg chce, aby wszystko w środku było doskonałe, wspaniałe i niebrzydkie na zewnątrz. Żeby było piękne. Czy Bóg, jak błogosławił swoich ludzi, którzy mu ufali, którzy mu wierzyli, to jednocześnie pozbawiał ich wszystkiego, co na tym świecie? Nie. Jak służysz mi, to ci będę błogosławił. To ci będę błogosławił. Czy nie tak mówi Słowo Boże? Czyń to, czyń to, czyń tamto, a ja rozkażę błogosławieństwo, żeby za tobą szło cały czas. Inaczej mówiąc, idziesz, czujesz, że ktoś za tobą idzie. Szybciej idziesz, też szybciej idzie. Odglądasz się, może ktoś chce ciebie napaść. O, błogosławieństwo za mną idzie. Myślisz, że to jest żart? Taka jest prawda. Naprawdę tak jest. Jeśli szukasz Boga, to Bóg rozkazuje błogosławieństwo, idź za Nim. Będzie cię też błogosławił. Bóg chce, żebyś dobrze wyglądał, ale Bóg nie chce, żebyś na zewnątrz dobrze wyglądał, a w środku nie robił nic ze swoim życiem. Bóg chce, żebyś był blisko Niego. Ozdabiał się na zewnątrz, ale przede wszystkim ozdabiał się w środku. I dlatego Słowo Boże nam mówi: rodzicielką waszą jest Sara. To jest ten przykład, jak należy postępować. I najchętniej bracia wspominają ten fragment: pokładające nadzieję w Bogu uległe swoim mężom tak jak Sara. Posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Ja przychodzę do domu, a żona do mnie mówi: Panie mój. Dobrze się od razu człowiek czuje, nie? U siebie w domu to jest takie, wiecie, takie miłe. Pan, dobrze brzmi. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, i to najchętniej by trzeba było powiedzieć, że w rękopisach pierwszych tego nie było, więc to jakoś, nie wiem jak to się znalazło w Piśmie Świętym, podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością. No dobra, tam trochę wyrozumiałym można być. Jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im... Cześć. No cześć. Najchętniej byśmy takie cześć tylko zrobili. Cześć. Wiecie, co to znaczy cześć? Cześć, chwała i moc. Mówimy tak, że to się Bogu należy. Czyli cześć, czyli co? Uwielbienie. Uwielbiasz żonę? Uwielbiasz? Jak ona będzie cię uznawać jako Pana, to ty masz ją? No właśnie. Bóg mówi wszystko w taki sposób, żebyśmy my w harmonii żyli. To nie jest tak, że kobieta przyniosła ci w raju tamten owoc, A Bóg się pyta, czemu żeś go zjadł, a to mówisz, baba, którą mi dałeś, to ona mi dała. Babo, czemu zjadłaś ten owoc, to wąż mi dał. I ludzie najchętniej wszystko w ten sposób oddalają od siebie. Ktoś inny jest winien. Ktoś inny jest winien, że ja zgrzeszyłem. Ja zawsze sobie przypominam taki przykład pewnego mojego imiennika, takiego Piotra Pospieszyła, kiedy w dzieciństwie, jako był mały, zawsze pierwszą szklankę mleka, którą mu mama podała, to on wylał. I mama mówi, no czemuś ty to wylał? A on mówi, a po coś tu postawiła? Kto jest winien, że on wylał to mleko? Mama. Kto jest winien, że Adam zjadł owoc? Żona. Ale tak, zobaczcie, od razu normuje wszystko. Żona, którą ty mi dałeś. Najpierw, gdy Bóg mu dał, to on się ucieszył. O, jaka piękna. A później ty mi dałeś ją. Tą piękną mi dałeś i to ona właśnie mnie zwiodła. Kto był winien zjedzenia owocu zakazanego? Przede wszystkim Adam. Nie kobieta. Dlaczego? Panem jesteś. To ty rządzisz w domu. Ty masz ją podziwiać. Ale to ty masz też dbać o to, żeby było w twoim domu czystość. To ty masz dbać o to, żeby dom był w harmonii przed Bogiem. Ty jesteś odpowiedzialny. Słowo Boże mówi, że nie ona jest kapłanką w domu, tylko ty jesteś kapłanem domu twojego. Dlatego właśnie Słowo Boże mówi, szukajcie, patrzcie na Pana, narodzenie Jezusa Chrystusa, a spójrzcie, co ono niesie, co było najważniejsze. Gdzie jest sedno tej sprawy? Spójrzcie, popatrzcie, przyjrzyjcie się i zacznijcie w swoim życiu mieć takie prawdziwe Boże działanie. Bóg chce wielkie rzeczy uczynić. Bóg naprawdę chce wielkie rzeczy uczynić. Słowo Boże nam mówi w końcu, spójrzcie na ziemię w dole. Podnieście ku niebu oczy swoje i spójrzcie na ziemię w dole. Czy możesz spojrzeć na ziemię w dole? Jak możesz spojrzeć na ziemię w dole? Jak to jest możliwe, żeby z góry na ziemię popatrzeć? Musi się znaleźć wysoko, w górze. No możesz spojrzeć na jakiś teren z góry, z jakiejś wieży, nie? Ale żeby spojrzeć na całą ziemię z góry, to z jakiego punktu trzeba patrzeć? Wysoko nad ziemią. Musisz się znaleźć albo w samolocie, albo w rakiecie. Albo musisz być posadzony w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. O czym mówi Pismo Święte? Efezjan 2 rozdział, 6 werset mówi, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Bóg to czyni, aby pokazać nam, że rzeczy te tutaj na ziemi podlegają zniszczeniu. Podlegają zniszczeniu. Tak jak czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, że ziemia zostanie zniszczona, zostanie spalona, podnieście ku niebu oczy swoje, spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Wiecie, jak komary giną? Strasznie ciekawie. Powiem wam zupełnie szczerze. Strasznie ciekawie. Zawsze jestem zadziwiony. Jest pełno komarów. Pełno. Wystarczy jedna noc. Jedna noc. I z milionów komarów nie zostaje nic. Noc jaka? Zimna. Nie ma komarów. Słowo Boże mówi, że ludzie poginą jak komary. Czyli ty i ja zginiemy jak komary? Nie. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie. Moje zbawienie będzie trwać wiecznie. Dlatego szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Dlatego szukajcie najpierw Boga. Dlatego szukajcie najpierw Boga. Dlatego musimy się znaleźć w okręgach niebieskich. Dlatego rzeczywiście musimy być ponad ziemią i patrzeć z góry na ziemię. Kochani, niedawno słyszałem, że ziemia miała zostać uderzona przez kometę. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak między świętami a Nowym Rokiem. Rosyjscy naukowcy i inni stwierdzili, akurat leci do Słońca i będzie akurat zakręcać i między świętami a Nowym Rokiem uderzy w ziemię. A nie wiedzieliście o tym? Ja wiedziałem. Ale nic z tego nie będzie. Spaliła się w Słońcu. Spaliła się w Słońcu. Bóg jedno słowo powiedział. Jakaś kometa, która mogła zniszczyć ziemię, nie zniszczyła. Ale przyjdzie taki czas, że ziemia i rzeczy na niej spalone będą. Uderzy. Ale kiedy? Kiedy Bóg powie słowo. Dlatego właśnie trzeba zwracać baczną uwagę na Boże Słowo, na Boże działanie w naszym życiu. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi.